Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W studiu rozmów niedokończonych w niedzielny wieczór wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Dokąd zmierza Unia Europejska? To jest temat, który będziemy dzisiaj podejmowali w studiu rozmów niedokończonych, a rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, którymi są dzisiaj pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan doktor habilitowany Jarosław Szymanek, ustrojoznawca, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I za pośrednictwem połączenia internetowego jest z nami pan profesor Tomasz Grzegorz Gross, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską Kolegium Intermarium. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Myślę, że dzisiejszy temat i dzisiejszy program należałoby rozpocząć od pytania w ogóle, czym Unia Europejska jest dzisiaj. My znamy pomysł na Unię Europejską, znamy te początki, znamy wielkich ideologów, którzy tworzyli Unię Europejską. Natomiast dziś, kiedy włączamy telewizor, kiedy słuchamy radia i słyszymy o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, to już chyba trochę ten obraz nam się rozmazuje. Czym według panów Unia Europejska jest dzisiaj, z waszego doświadczenia?
24 lutego tego roku wszystko zmienił w Europie, również w odniesieniu do Unii. To jest czas próby dla instytucji unijnych, dla państw członkowskich. Napaść barbarzyńska Rosji na Ukrainę. Unia kompletnie nieprzygotowana. Unia potrafiła imigrantów sobie zapraszać, gdy brakowało miejsc, brakowało im rąk do pracy, gdy mieli nadmiar wolnych miejsc pracy. A jak ci masowo przyjechali, to wtedy Niemcy doprowadzały do tego, że Polska stawiana była przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo nie chce przyjąć emigracji zarobkowej. Natomiast gdy 24 lutego po tym dniu nagle do Polski zaczęły przyjeżdżać setki tysięcy, miliony Ukraińców, rzeczywistych uchodźców wojennych. Polska miała swój czas próby, ale nie potrzebowała nawet 40 dni biblijnych. Niemcom zabrakło nawet 40 dni, a mówię o Niemczech dlatego, że sfinansowały wojnę Putinowi, wchodząc w tani rosyjski gaz, zapewniając sobie dobrobyt, jak sami mówili, sfinansowali wojnę i zachowywali się przez pierwszych miesiącach wojny tak, jakby czekali na następne deale z Putinem, żeby jak najszybciej jakiś zgniły pokój zawrzeć. Instytucje unijne w ogóle nie potrafiły się odnaleźć. Przecież Polska dostawała więcej pomocy finansowej za oceanu dalekiego. Waszyngton wydzielał pieniądze. Mogliśmy liczyć na Brytyjczyków też, z pomocą militarną, żeby nas wspierali w naszej pomocy dla Ukrainy, ale Wielka Brytania poza Unią. Dlatego stało się coś, na co Unia w ogóle nie jest przygotowana, a jednocześnie Unia brnie w pozatraktatowe, czyli bezprawne sankcje przeciwko Polsce w związku z reformą naszego sądownictwa między innymi, ale również za kopalnię Turów. Za kopalnię Turów nałożono bezprawnie, bo traktat mówi, że można nałożyć karę finansową w wyroku wieloosobowym składzie wydawanym, jeśli uprzednio istnieje wyrok stwierdzający naruszenie przez Polskę przepisów traktatowych. Nie było wyroku stwierdzającego naruszenie, nie było składu wieloosobowego. Jednoosobowo wiceprezes Trybunału nałożyła karę, że nie chcieliśmy zamknąć Turowa, czyli zmuszali nas do jeszcze większego kupowania surowców energetycznych od Rosji. Także Unia nie potrafiła i nie potrafi się odnaleźć po 24 lutego stolicą moralną Europy kontynentalnej. Stała się Warszawa. Oni nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią odnaleźć się. I żeby odtrącić uwagę od problemów tych, o których mówimy, przeciwko Polsce, nazwijmy to, są sankcje. Początkowo po 24 lutego to chciano na Polskę większe sankcje finansowe Niemcy na przykład nakładać niż na Rosję. No to był absurd.
Co, Unia Europejska nie jest już, nazwijmy to, państwem prawa?
Unia Europejska, o właśnie, Dobrze, że ojciec to pytanie zadał, prawnikowi to miód na serce. Słynna procedura ochrony praworządności uruchomiona w grudniu 17 roku, prawda, panie profesorze, wobec Polski. Za to, że sądownictwo im nasze się nie podoba. Czy z powodu tego, że w Polsce mamy reformę sądownictwa, zginął chociaż jeden człowiek? W artykule 2 Traktatu Unii mamy w środku tego przepisu zasadę rządów prawa, osławioną praworządność. Ale na początku mamy godność człowieka. Niemcy, dokonując bezprawnie transferu suwerenności energetycznej na rzecz Rosji, naruszały godność Ukraińca, ale również Polaka, bo już Polacy giną od tej wojny. Abstrahując, czyje od tego, pomijając, czyje to były rakiety. One były dlatego, ta rakieta jedna czy dwie spadły na Polskę, dlatego że 24 lutego miała zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, a ona mogła mieć dlatego, że Niemcy po aneksji Krymu nadal te deale robiły. Dlatego tu jest zasadniczy problem w tym, że Unia nie szanuje godności człowieka, a więc tej podstawowej wartości. Ona jest na samym początku artykułu 2. To jest, co jest w naszej artykule 30 naszej konstytucji. Z godnością człowieka organy władzy wszelkie mogą tylko jedno robić. Wszelkiego państwa. Chronić. Niemcy tego nie potrafią robić. Nie potrafi tego instytucje unijne z przewodniczącą Komisji Europejskiej, wieloletnią minister w rządach Angeli Merkel. Tego nie widzą. Wobec Niemców powinna być natychmiast uruchomiona procedura ochrony praworządności. Miałem na ten temat wykład na Uniwersytecie Warszawskim, opublikowany zresztą w wersji polskiej w gazecie Rzeczpospolita. Wykazuje tam, dlaczego dzisiaj wobec Niemiec powinna być uruchomiona, jeśli Unia, tak jak ojciec zadał pytanie, jeśli ma być pytanie, odpowiedź pozytywna, czy Unia jest organizacją prawną, przestrzegającą prawa, to trzeba najpierw rozliczyć Niemcy z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Czym jest Unia Europejska dziś, panie profesorze?
Ja się zgodzę przede wszystkim z panem profesorem Gontarskim, że mamy do czynienia niewątpliwie z sytuacją bardzo poważnego kryzysu tożsamościowego Unii. A to oznacza, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym Unia jest, ponieważ problem z samodefinicją i samoidentyfikacją ma przede wszystkim Unia Europejska. Moim zdaniem, patrząc na najnowszą historię rozwoju Unii Europejskiej, kluczowe są trzy elementy. Trzy takie kryzysy tożsamościowe, które koniec końców złożyły się na to, że dzisiaj wszyscy zadajemy sobie pytanie nie tylko gdzie Unia idzie, ale przede wszystkim czym jest, jaką jest strukturą, także z ustrojowego punktu widzenia. Moim zdaniem pierwszym poważnym kryzysem, który cały czas ma swoje konsekwencje, to kryzys związany z niedojściem do skutku traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. To był moment, kiedy europejskie elity zdecydowały się na pójście w stronę federalizacji, odrzucając tym samym wzorzec budowania Europy ojczyzn, tak jak to widział de Gasperi, czy Schuman, czy Adenauer. Ale wszyscy wiemy, że ten pomysł skonstytucjonalizowania Unii Europejskiej nie wypalił po słynnym referendum, w którym Francuzi powiedzieli nie. Mamy następne referendum holenderskie, gdzie także Holendrzy mówią wyraźnie nie i to definitywnie kładzie kres idei traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. Ale problem polega na tym, że ten moment konstytucyjny dla Unii Europejskiej objawił dramatyczną wręcz różnicę pomiędzy poglądami europejskiego demosu, który nie był przygotowany na stworzenie ram konstytucyjnych, które przeciętnemu obywatelowi kojarzą się z tworzeniem państwa. Konstytucja to państwo, konstytucja to jeden z atrybutów suwerenności państwowej. Z drugiej strony z całkowitym innym spojrzeniem europejskich elit politycznych, które parły jak taran do tego, żeby tę europejską strukturę federalną ukonstytuować i nadać jej kształt konstytucyjny w postaci traktatu konstytucyjnego. Prawda? To swoją drogą wyrażało też to określenie traktatu, bo to był i traktat, i ustanawiający konstytucję, czyli taka hybryda ustrojowa. Nie dojście do skutku tego traktatu było pierwszym tąpnięciem nie tylko tożsamościowym, ale także aksjologicznym, bo przypomnę bardzo poważny spór przy okazji traktatu o wartości chrześcijańskie, prawda? Kiedy traktat już został de facto zamknięty, część środowisk politycznych słusznie mówiło, że nie ma w tym szerokim katalogu wartości konstytuujących Unię wartości chrześcijańskich, prawda? Wtedy ten słynny szantaż, że jeśli otworzymy dyskusję na temat wartości chrześcijańskich, to tak naprawdę, że otwieramy dyskusję na wszystkie inne tematy, to spowodowało zamknięcie problemu. Drugim kryzysem, z jakim Unia się zmierzyła, to rok 2008, czyli kryzys finansowy. Kryzys finansowy związany ze strefą euro. Oczywiście praprzyczyną była sytuacja w amerykańskich bankach, przede wszystkim Lehman Brothers, ale ten kryzys finansowy pokazał jedno. Dla wszystkich Europejczyków obnażył kryzys. Pokazał to, że to, co wydawało się być perspektywą permanentną, czyli taka prosperita i życie w dobrobycie, wcale nie jest dane raz na zawsze, prawda? Że Unia Europejska, że państwa członkowskie podlegają cyklom koniunktury ekonomicznej. Raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole. Kryzys finansowy z 2008 roku, którego największą ofiarą była Grecja, która dopiero w tym roku została oficjalnie zdjęta z tej kurateli nadzoru finansowego, a w którą, przypomnę, wpompowano prawie 300 miliardów euro pomocy, przy czym beneficjentem tej pomocy były przede wszystkim niemieckie, w mniejszym stopniu francuskie banki, a nie Grecy, no, pokazał, że Unia Europejska niekoniecznie jest krainą Eldorado, tak? A on udowodnił wszystkim, że także ta mityczna ziemia obiecana jest ziemią, którą dotykają i dotykać będą kryzysy. I wreszcie trzeci kryzys, bardzo ważny, mianowicie kryzys uchodźczy z roku 2015. On z kolei pokazał, że Unia Europejska nie jest odporna na kryzysy imigracyjne. Tak jak w roku 2008 pokazano, że skończył się okres prosperity finansowej, że Unia wcale nie daje bezpieczeństwa ekonomicznego czy socjalnego, tak jak nam wszystkim się Unia kojarzyła z takim komfortem ekonomicznym, socjalnym. Tak samo kryzys roku 2015 pokazał, że Unia nie jest także i nie gwarantuje bezpieczeństwa w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, prawda? I to, o czym mówił pan profesor, czyli to, co się wydarzyło 24 lutego tego roku, jest pewnego rodzaju skumulowaniem tych wszystkich elementów. Bo okazało się, że to, o czym mówiliśmy, czyli kryzys uchodźczy z roku 2015, no, wybuchł z całą okazałością. Przecież te liczby uchodźców, które przypłynęły, czy to drogą przez Morze Śródziemne, czy też tak zwanym bałkańskim szlakiem, to jest tak naprawdę około 1/3 tego, co wpłynęło do Polski po 24 lutego, prawda? W krótkim czasie. Czyli to pokazało skalę problemu.
Uchodźcy wojenni, panie profesorze.
I to są klasycznie uchodźcy wojenni, a nie zarobkowi, prawda? I myślę, że dotykając sedna problemu, czym jest Unia, problem polega na tym, że Unia sama nie potrafi siebie zidentyfikować. To zresztą trochę potwierdza konferencja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, prawda? Konferencja, która nie została w żaden sposób przewidziana przez traktaty i wygląda na to, że sama Europa pyta się dzisiaj Europejczyków, czym tak naprawdę chcemy, żeby Unia Europejska była. Natomiast oczywiście w tle tej dyskusji cały czas mamy te dwa wzorce przeciwstawne. Z jednej strony Europa federalna, czy też nazywajmy rzecz po imieniu jedno wielkie europejskie państwo, jak mówili komuniści w manifestie z Ventotene, czy też ta Europa ojczyzn, prawda? I tutaj to słynne hasło Konrada Adenauera, który identyfikował wspólną Europę przede wszystkim przez to słynne stwierdzenie, że każdy z nas ma to samo niebo nad sobą, ale horyzonty każdego z nas są nieco inne, prawda?
Bardzo dziękuję. I to samo pytanie. Czym dzisiaj jest Unia Europejska dla pana profesora Tomasza Grzegorza Grossy?
W moim przekonaniu Unia Europejska w dniu dzisiejszym przede wszystkim jest jednym wielkim polem bitwy, gdzie bardzo wiele różnych podmiotów, oczywiście nie zgadzając się ze sobą, próbuje po pierwsze rozwiązywać te różne nakładające się na siebie kryzysy, o których mówił pan profesor Szymanek. Próbuje odpowiadać również na agresję rosyjską, zarówno na Ukrainę, jak w sposób pośredni, hybrydowy, również na Unię Europejską, bo my jesteśmy w tej chwili objęci skutkami wojny na Ukrainie i agresji rosyjskiej w postaci gigantycznego kryzysu energetycznego, inflacji z bardzo poważnymi reperkusjami dla wielu sektorów, dla ludności w gruncie rzeczy całej Europie kontynentalnej. Więc mamy pole bitwy, które z jednej strony dotyczy odpowiedzi na te różne kryzysy i niestety odpowiedź Unii Europejskiej, która jest w gruncie rzeczy zarządzana przez Europę Zachodnią, tak naprawdę przede wszystkim przez Francję i przez Niemcy, odpowiedź na te różne wyzwania no nie jest najlepsza. I tutaj długo mógłbym o tym mówić, gdzie zawiodły Niemcy, gdzie zawiodła Francja, jeśli chodzi chociażby o Rosję, o Ukrainę. Troszeczkę o tym wspominał pan profesor Gontarski, mówiąc o Nord Streamie, o kooperacji ekonomicznej, politycznej, chociażby między Berlinem i Moskwą, ale to samo widzieliśmy w przypadku Paryża i Moskwy. Jeśli chodzi o inne kryzysy, bardzo często się zdarzało i w dalszym ciągu zdarza, że te największe państwa Europy Zachodniej spychają po prostu koszty tych kryzysów na słabszych. Tak jak było w strefie euro na Europę Południową. W przypadku kryzysu migracyjnego Niemcy i Francuzi wymyślili, żeby się dzielić pewnym kłopotem migracyjnym z Europą Środkową. To był ten słynny mechanizm relokacji. Zamiast po prostu zamknąć granice zewnętrzne w sposób skuteczny. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Więc mamy tą walkę o różne kryzysy i niestety przywództwo francuskie i niemieckie tutaj nie staje na wysokości zadania, a nawet do pewnego stopnia jest szkodliwe z punktu widzenia zarówno interesów całej Unii, no bo kryzysy nierozwiązywane pogłębiają się, lub jest to przywództwo szkodliwe dla niektórych części Unii Europejskiej, tak jak w przypadku południa strefy euro albo Europy Środkowej w trakcie kryzysu migracyjnego. Jednocześnie toczy się dyskusja o przyszłości ustrojowej Unii Europejskiej. Tutaj o tym troszeczkę wspomniał pan profesor Szymanek, zwłaszcza powiedział o tych dwóch modelach, Europa ojczyzn versus tendencja federalizacyjna i centralizacyjna. To, co jest istotne, tendencja federalizacyjna, centralizacyjna wygrywa i ona się odbywa bez zmiany traktatowej. Czyli te no, fundamentalne zmiany ustrojowe odbywają się w gruncie rzeczy z pominięciem albo wręcz złamaniem traktatów europejskich, a przynajmniej po tym fiasku traktatu konstytucyjnego Europa Zachodnia, Francja i Niemcy obawiają się otwierać ten sam problem, czy boją się, że będzie taki sam skutek zmian traktatowych, jak to było w przypadku referendum francuskiego i niderlandzkiego. W związku z tym bez zmian traktatów de facto prą do zmian ustrojowych, a wobec tych państw, które się temu buntują, bo na przykład opowiadają się za modelem Europy ojczyzn, podejmowane są również wątpliwe z punktu widzenia prawa europejskiego działania związane z zarzutami o praworządność. Tutaj profesor Gontarski o tym mówił. Dla mnie to, co jest najważniejsze w tej chwili, to po pierwsze walka o kształt ustrojowy Unii Europejskiej, ale po drugie, nie mniej ważne, jest to, co jest w tle dyskusji o praworządności czy o łamaniu wartości europejskich. Otóż my mamy taką gigantyczną presję środowisk lewicowych z Europy Zachodniej, które próbują narzucić nam w Europie Środkowej no w gruncie rzeczy swoją perspektywę. Przede wszystkim wartości w dużym stopniu marksistowskich. I nie są ani tolerancyjne, ani nie chcą respektować naszej wrażliwości. I w związku z tym w tej chwili kolejnym polem bitwy, oprócz tych wszystkich, które tutaj wymieniłem, są właśnie wartości. I to, czy my w Polsce, szerzej w Europie Środkowej, możemy się rządzić według naszych preferencji, jeśli chodzi o sprawy aksjologiczne. I uważam, że to jest o tyle ważna walka, że nie tylko mamy prawo do samookreślenia i do tego, żeby wyrażać swoje wartości, jeżeli uważamy, że one są ważne dla nas w życiu społecznym i politycznym, ale powinniśmy walczyć przynajmniej o to, żeby w Europie i w Unii Europejskiej przywrócić zasadę tolerancji i respektowania innych poglądów politycznych niż tylko te lewicowe i marksistowskie. Uważam, że powinniśmy bronić przede wszystkim praw człowieka rozumianych jako prawo do życia. Czyli odrzucić między innymi to, co pod hasłem praw człowieka próbuje nam narzucić lewica z Europy Zachodniej, czyli chociażby prawo do aborcji. Po drugie, musimy bronić wartości demokracji, bo ona w tej chwili jest deptana przez Europę Zachodnią, no bo jeżeli tylko przyjmuje się jako wartości europejskie wartości lewicowe, a w związku z tym odrzuca się wszystkie pozostałe aksjologie polityczne, no to nie jest już demokracja, jaką my znamy, tylko to jest raczej coś, co jest bliższe reżimom autorytarnym, żeby nie powiedzieć totalitarnym. I wreszcie ostatnia rzecz. Musimy zawalczyć w Europie o przywrócenie wartości solidarności i przyjaźni między narodami. Czyli tutaj wracamy do pierwotnych idei Schumana, bo on na ten temat mówił bardzo wiele. Mówił, że integracji europejskiej nie można zbudować na przymusie, na sankcjach finansowych, tylko właśnie na solidarności, przyjaźni między narodami. Więc my musimy przywrócić te wartości i wszystkie inne, o których wspomniałem, jeżeli my chcemy zbudować integrację europejską, która nie będzie kulawa, która nie będzie szkodliwa, która nie będzie tak naprawdę uginała się pod ciężarem różnych kryzysów, ale która będzie silna i odporna. Uważam, że jeżeli nie zaczniemy od wartości i jeżeli nie przywrócimy tych wartości, które były na początku procesów integracyjnych, to niestety pozwolimy na to, żeby ten proces integracyjny się załamał, bo mniej więcej w tym kierunku w tej chwili zmierza elita w Europie Zachodniej.
No tak, tylko że od razu rodzi się pytanie, czy to nie jest droga, no powiedzmy też sobie to otwarcie, bardzo romantyczna, bo powrót do wielkich idei, powrót do bardzo wysoko postawionej poprzeczki jest wspaniały i no, jest jedynym rozwiązaniem. Ale my wiemy, że tak naprawdę dzisiaj Unia Europejska przekształca się, przepraszam za określenie, ale niemiecki folwark, w którym cała Europa pracuje na jednego tak naprawdę.
Ale panowie, zejdźmy na ziemię. Unia Europejska to też Polska. Instrument odbudowy. Odbudowa gospodarki po COVID-zie. Powstał w lipcu zarys 20 roku na szczycie unijnym. Uwspólnotowienie długu w związku z tym. Pozatraktatowa integracja europejska. Federalizacja. Tworzenie unii fiskalnej. Polska się na to zgodziła. Oczywiście oni nas oszukali, nabrali nas, że instrument odbudowy otrzymamy, bo wszystkie państwa cierpiały na COVID. Polska miała trzeci co do wielkości portfel wynegocjowany. Nie dostaliśmy tych pieniędzy. My musimy się upomnieć. Pole bitwy pan profesor Grosser powiedział jako prawnik gra interesów. Ale jak gra, to tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Jak my pozwalamy. Weźmy prosty przykład. Jeden z wiceministrów w polskim rządzie proponuje zawiesić udział Polski w ETS-ie, systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. A drugi wiceminister w tym rządzie mówi, że ten pierwszy proponuje w gruncie rzeczy wystąpienie Polski z Unii. To ja temu drugiemu ministrowi mówię, przeczytaj sobie pan traktat. Jest deklaracja 35 do traktatów dołączona, oparta na dwóch przepisach traktatowych, która w sytuacji, gdy Polska jest w takich relacjach z państwem, w którym się toczy wojna jak Ukraina, my możemy zawiesić na czas wojny w Ukrainie drogą energię w sumie w Polsce. Nie robimy tego. Dlatego mamy pewne instrumenty, które nam pozwalają kształtować tę Unię i tu chyba mi się wydaje, że brakuje takiego skupienia się na tym, żeby też tę Unię przekształcać. Na przykład reforma polskiego sądownictwa. W Niemczech minister powołuje sędziego na 5 lat. U nas konstytucja mówi, że gwarancja niezawisłości, referowałem to jako pełnomocnik Polski przed Trybunałem w Luksemburgu, polega na tym, że prezydent, nie minister, powołuje na czas nieoznaczony sędziego. Jeśli widzimy, że Niemcy naruszają standardy traktatowe, to jest artykuł 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala zaskarżyć Polsce Niemcy do Trybunału w Luksemburgu. Dobrze, ale dlaczego tego ruchu nie zrobiliśmy?
Dobrze, ale jednocześnie mamy sytuację, w której połowa polskich parlamentarzystów europejskich jest antypolska i głosuje i wręcz wystawia Polskę jako chłopca do bycia.
To jest inna rzecz. To, co zrobiła w Stanach Ursula von der Leyen, przewodnicząca komisji, że zagroziła nowej premier Włoch, która ze względów ideologicznych nie podoba się kierownictwu obecnemu Unii Europejskiej, że będą jej się przyglądać, sugestia, że będą mogli nakładać sankcje tak jak na Polskę. Co zrobił ustępujący premier Włoch, któremu bliżej było do Ursuli von der Leyen niż do obecnej szefowej rządu? Poparł nową szefową rządu. To jest inna rzecz. My po prostu w Unii musimy się odnajdować. Czy Unia jest chrześcijańska? Dla mnie jest wartość chrześcijańska, skoro naczelną wartością jest godność człowieka, godność, która ma centralne też pojęcie.
Tylko, że ta godność też jest różnie rozumiana przez
Ale to musimy narzucić swoją interpretację, a nie pozwolić. Ja uważam, że trzeba być aktywnym. Podam przykład. Słynny wyrok z 19 listopada 2019 roku w Luksemburgu. Wszyscy mówili w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, że Trybunał zdelegalizuje wszyscy, którzy nie sprzyjali rządowi. Przyjechały stacje telewizyjne transmitować z Polski upadek KRS-u. Ja mówię, po co byście tu przyjechali? No usłyszycie, że w Polsce jest w porządku. Bo byłem tam pełnomocnikiem, wiedziałem, jakie pisma procesowe złożyłem i co się stało? Trybunał mówi, nie jest ważne, czy pan prezydent powołuje sędziego na wniosek poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, czy obecnej. Nie jest ważne, czy sędzia Jagorzeka otrzymuje wytyczne, powiedzmy, od ministra sprawiedliwości, tam chodziło ogólnie o ministra. Ważne jest, czy sędzia zachowuje się przyzwoicie przy orzekaniu, czy nie podporządkowuje się tym wytycznym ministra. Można coś, powiedzmy, instrumentalnie ugrać, coś wygrać. Dla kogo? Dla dobra traktatu przede wszystkim, żeby traktat nie był naruszany jako prawnik, tak na to patrzę, wobec Polski. No, aktywna postawa Polski pozwala nam swoje osiągnąć. No, musimy wykazać tę roztropność. Oczywiście my przedstawiamy całkiem inny system wartości niż ten system, który dominuje w Parlamencie Europejskim, bo widać to po rezolucjach. Ostrzegałem, występując przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ostrzegałem tych sędziów. Nie próbujcie deformować wynik zastosowania artykułu 4 Konstytucji Polski, a ten artykuł 4 pozwala Polakom wybrać sobie taką władzę, jaka się Polakom podoba, bo wtedy atakujecie demokrację. Obok godności człowieka podstawową wartość unijną. I tej argumentacji mi trochę brakuje. Czyli, krótko mówiąc, Unia to też Polska. To są całkiem inne tożsamości ustrojowe. Myśmy za późno zdecydowanie przystąpili do Unii. Oni w Unii, w protoplaście Unii, 6 państw przynajmniej, Włochy, Niemcy, Francja i 3 Beneluxu, Belgia, Luksemburg i Holandia, były od lat 50. tworząc wspólnotę węgla i stali, która się przekształciła w obecną Unię Europejską. Oni próbują nam narzucić swoją tożsamość, ale my nie możemy być bezradni. Powinniśmy wykazywać większą aktywność. Podaję przykład wystąpienia Polski, propozycji, którą jako prawnik oczywiście popieram i uzasadniam traktatowo, obniżenia cen energii poprzez wystąpienie systemu ETS.
Panie profesorze, jesteśmy z jednej strony kijem w szprychach Unii Europejskiej, tak by się można było wydawać, ale z drugiej strony jeszcze za słabo krzyczymy, jeszcze za cicho jesteśmy?
Ja się zgodzę z panem profesorem, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy integralną częścią Unii Europejskiej. Prawda? Czujemy się członkami drugiej kategorii, ale to nie dotyczy Polski. To dotyczy generalnie wszystkich państw, które po tej założycielskiej szóstce przystępowały do wspólnot, prawda? I rzeczywiście, jak się patrzy na grę interesów w Unii Europejskiej, to widać wyraźnie ten podział na stare i nowe państwa członkowskie. George Friedman wprost powiedział, że te napięcia, te płyty tektoniczne, z którymi mamy do czynienia w grze interesów w Unii Europejskiej, widać wyraźnie, że dotyczą z jednej strony Europy Zachodniej, tej klasycznej Europy Atlantyckiej, z drugiej strony tej Europy Środkowej z Niemcami, Austrią, Włochami, z trzeciej strony Europy Wschodniej. I to, że te różne płyty tektoniczne europejskiej kultury, europejskiej cywilizacji, europejskiej polityki będą na siebie nachodzić, to jest rzecz oczywista. A więc my musimy wreszcie sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy integralną częścią Unii Europejskiej. Zgadzam się także z panem profesorem, że musimy wreszcie zacząć grać.
Oczywiście
musimy zdawać sobie sprawę, że ten stolik negocjacyjny z Unią Europejską to niekoniecznie stolik dżentelmenów. Czasami po drugiej stronie siedzą zwykli szulerzy. No ale jeśli siedzą zwykli szulerzy, to my też nimi bądźmy po prostu. To jest to, że raz trzeba być lisem, raz trzeba być lwem, bo tak krawiec staje, jak mu materiał ustaje. Jeśli chodzi o Unię Europejską, musimy zdawać sobie też sprawę z tego, że Unia Europejska jest bardzo specyficznym z ustrojowego punktu widzenia systemem politycznym. Peter Mayer, nieżyjący już irlandzki politolog, mówił, że to jest jedyny demokratyczny system polityczny, w którym nie ma opozycji. Siłą rzeczy w związku z tym w rolę opozycji muszą wchodzić państwa członkowskie. I my dzisiaj jesteśmy taką trochę opozycją wewnątrz Unii Europejskiej, skoro wiadomo, że ten europejski mainstream ma jeden garnitur politycznych preferencji, politycznych
oczekiwań. Jednocześnie próbuje się nas pozbawić prawa weta, bo o tym też jest coraz głośniej mówione.
Tak, ale przecież to bez naszej zgody nie nastąpi.
Bez
tak samo jak bez naszej zgody nie doszłoby do wprowadzenia systemu warunkowego.
Jasne.
Bez naszej zgody nie doszłoby do ustanowienia mechanizmu Next Generation, prawda? A więc my trochę utyskujemy, że Unia jest niedobra. Owszem, ona czasami jest niedobra, czasami jest dobra, ale musimy zdawać sobie sprawę, że nasze przyzwolenie, nasze agrément na te działania było. I powinniśmy zdać sobie sprawę, że czasami rzeczywiście powinniśmy mocniej tupnąć nogą i pokazać, że na pewne działania się nie zgadzamy. Wprowadzenie systemu Next Generation jest fundamentalną zmianą i tu zgadzam się chyba z panem profesorem Grosse, który mówił, że gros zmian, które weszło do obiegu instytucjonalno-prawnego Unii Europejskiej, to są zmiany pozatraktatowe. Taka jest logika integracji i zawsze tak było. To też nie łudźmy się, że to jest zjawisko relatywnie nowe. Powstało 5-10 lat temu, nie od samego początku. Jak obserwujemy proces integracji europejskiej, to widzimy, że kolejne traktaty, czy jednolity akt europejski, czy traktat z Maastricht, czy traktat z Nicei, czy traktat z Amsterdamu, czy wreszcie traktat z Lizbony, to wszystko są pewnego rodzaju matryce nałożone na zmieniającą się praktykę. A więc zawsze było tak, że traktat był pewnego rodzaju uwieńczeniem praktyki, która niekoniecznie była lege artis, tak? Zdając sobie z tego sprawę, musimy w związku z tym grać tak, jak pozwalają nam na to mechanizmy instytucjonalne. I musimy też pamiętać, że chociażby system Next Generation czy mechanizm warunkowy jest szalenie niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że one będą powtarzane w następnych chociażby perspektywach finansowych. To samo dotyczy słynnych kamieni milowych. Przecież słynne kamienie milowe nie są czymś, co zostało narzucone wyłącznie Polsce. Swoją drogą to myśmy się na te kamienie zgodzili. To nie jest tak, że ktoś nas oszukał i powiedział, macie zrealizować kamienie milowe. My się na te kamienie milowe zgodziliśmy. Wszystkie 27 państw członkowskich mają jakieś kamienie milowe. Tylko nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jaką rolę potencjalnie te kamienie milowe mogą odgrywać, ponieważ zakładam, że w kolejnej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej będziemy mieli do czynienia z analogicznym mechanizmem. Tak? Mechanizmem, który do złudzenia przypomina, panie profesorze, moment, kiedy żeśmy ubiegali się o akcesję w Unii Europejskiej, kiedy mieliśmy listę 200 spraw, które musimy zrobić. Komisja odhaczała, co zrobiliśmy. Jak zrobiliśmy, wyszliśmy do Unii. I tu będzie mechanizm analogiczny. To znaczy, macie kamienie milowe, czyli tą mityczną listę 100-200 spraw do załatwienia. Jak zrobicie, pieniądze dostaniecie. Jak nie zrobicie, pieniędzy nie dostaniemy.
Zgodziliśmy się.
Ale myśmy się na to zgodzili.
Właśnie, tylko tutaj rodzi się moje pytanie do pana profesora Tomasza. Panie profesorze, czy to nie jest przypadkiem tak, że my żeśmy się zgadzali na coś, co w pierwszym brzmieniu brzmiało bardzo dobrze, ale okazało się, że pod stolikiem załatwia się jakąś drugą sprawę i my z jednej strony musieliśmy się na coś zgodzić, ale z drugiej strony dostaliśmy coś w cudzysłowie w zamian za to pod stolikiem, jak to się mówi.
Ja raczej widzę to inaczej. Oczywiście każda sprawa wymaga osobnej analizy. Niemniej uważam, że przede wszystkim my się zgadzamy na pewne rzeczy, które są dla nas wprost niekorzystne, dlatego że albo jesteśmy naiwni, albo wierzymy w pewne zapewnienia, które potem okazują się kompletnie nieaktualne, nikt ich nie respektuje, nie mają żadnego znaczenia. Niestety faktem jest to, co mówili moi przedmówcy, obaj profesorowie. Zgodziliśmy się w rezultacie na mnóstwo rzeczy, które są absolutnie dla nas niekorzystne. Takie jak polityka klimatyczna, takie jak postępujący federalizm, centralizacja. Ten system warunkowości, o którym pan profesor Szymanek wspomniał. Przecież eksperci mówili, czym to grozi, że za rok, za dwa lata nie będzie pieniędzy w Polsce. A mimo tego rząd jakby nie słuchał tych głosów. Chciał wykazać się jakąś wielką europejskością. Tutaj trzeba też powiedzieć, że nasza opozycja bardzo mocno przyciskała rząd. On znalazł się akurat w grudniu 2020 roku pod gigantyczną presją i ze strony zewnętrznej, no bo tutaj była wręcz furia po stronie instytucji unijnych, po stronie państw Europy Zachodniej, ale też właśnie po stronie wewnętrznej, czyli wszystkie media liberalne, cała opozycja bombardowały rząd, że on musi się na to zgodzić. No niestety skutek jest taki, że nie mamy funduszy. No, popełniliśmy błąd. I tych błędów popełniliśmy całe mnóstwo. W tej chwili cieszę się, że pan profesor Gontarski powiedział o tym, w jaki sposób powinniśmy jednostronnie wypowiedzieć pewne instrumenty, przede wszystkim ETS, jeżeli chcemy walczyć z kryzysem energetycznym. Uważam, że na tej samej zasadzie powinniśmy wrócić do polskiego węgla, czyli przynajmniej w czasie kryzysu, który przecież będzie trwać przynajmniej 3 lata. No my musimy mieć tanią energię, tanie surowce, na których będziemy mogli się oprzeć, a ten kryzys będzie się tylko i wyłącznie pogarszał. Mówił o tym nawet sam Franz Timmermans, czyli komisarz odpowiedzialny za sprawy energetyki i polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. W związku z tym niestety powinniśmy, pozostając oczywiście w Unii, w sytuacji bardzo ciężkiego kryzysu, ratować się. Niestety ten ratunek nie przychodzi z Unii Europejskiej, no bo nawet te fundusze, które są nam przynależne, są blokowane, nie mówiąc już o tym, że jeżeli my mówimy, zmienimy taki czy inny mechanizm, który pomoże nam wszystkim w kryzysie energetycznym, to nas nikt nie słucha. No niestety, obawiam się, że przyjdzie taki moment, że rząd nie będzie miał innego wyjścia, tylko będzie musiał podejmować takie decyzje, o których pan profesor Gontarski mówił, a o których ja teraz również wspominam. Problemem rządu jest to, że jest wewnętrznie podzielony, że nie ma spójnej polityki europejskiej, że działa od sasa do lasa. Raz zapowiada weto, potem dwa dni później już odwołuje tą zapowiedź, wycofuje się. Nie prowadzimy aktywnej polityki, która niestety powinna być prowadzona ostrzej, bo inaczej niestety nie będziemy bronić skutecznie naszych interesów. I to jest smutna prawda, ale póki co nie jest jeszcze za późno, żeby z pewnych mechanizmów się wycofać, ale przede wszystkim zmienić taktykę gry w Unii Europejskiej, bo wszyscy stosują gry różne sposoby. Czasami one są zdecydowanie poniżej pasa. Przecież my tutaj od prawie godziny mówimy o tym, jak my jesteśmy traktowani, jeśli chodzi o zarzuty dotyczące praworządności. One są pozaprawne, pozatraktatowe. Zdecydowanie jest to instrument poniżej pasa, tym bardziej, że odmawianie nam funduszy w sytuacji tak gigantycznego kryzysu geopolitycznego, który opiera się tak naprawdę na Polsce, no to ja już trudno mi to nazwać inaczej, jak po prostu jakimś straszliwym działaniem nie fair ze strony naszych, w cudzysłowie, sojuszników zachodnich. No więc jeżeli oni grają w ten sposób w stosunku do nas, to my naprawdę możemy wykorzystać weto, które nie jest niczym nadzwyczajnym w Unii Europejskiej. My mamy do tego prawo. Traktaty nam przyznają to prawo, że w niektórych sprawach my możemy bronić swoich interesów w danej sprawie albo w innych sprawach, stosując weto i w ten sposób upominając się o nasze prawa i o nasze interesy. Nie rozumiem, dlaczego tego nie robimy.
No, pytanie tylko, czy interes nie jest szerszy. Bardzo dziękuję za tę część. Postawimy tutaj przecinek. Zapraszamy teraz naszych telewidzów do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numery telefonu do naszego studia. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie zachęcamy. Mi się rodzi takie pytanie, co by było z Unią Europejską, gdyby nie wojna na Ukrainie? Bo my wiemy, że dochodziliśmy do takiej sytuacji, w której chyba Unia Europejska była na takim poziomie, jak kiedyś na lekcji historii mówili o Kongresie Wiedeńskim, że mówiło się, że Kongres tańczy. Zamiast zająć się rzeczami, które rzeczywiście są istotne, to zajmowano się rzeczami mało istotnymi. No chociażby Zielony Ład, który jest dla wielu kompletnym abstrakcją i kompletnie niepotrzebną rzeczywistością dziś w Europie.
Nie, no to widać, w jakim kierunku podążała Unia. Unia chciała zamienić Polskę w drugą Grecję. Owszem, tam dostała Grecja pomoc finansową, ale za późną. I na warunkach takich, że banki niegreckie przede wszystkim skorzystały. W tym kierunku to szło. Wojna w Ukrainie zmieniła całą geopolitykę. Okazało się, że tylko Polska była w takim wymiarze, żeby móc świadczyć pomoc z republikami nadbałtyckimi, na to gotowa. Ale my jesteśmy tutaj profesorami. To żeby nie było tak, że my tylko narzekamy, krytykujemy Unię, krytykujemy Polskę na zasadzie amerykańskiej. Nie patrz, co dostałeś od Polski, powiedz, co ty Polsce możesz dać. Ja proponuję pierwsze, że konieczne jest, żeby powstało w jednym ministerstwie takie centrum dowodzenia, bo w Unii jest tak, że my ciągle nie wiemy. Jeden minister nie wie, co zrobił drugi minister, żeby na bieżąco wszystko monitorować i analitycy dzień i noc, żeby analizowali i wypracowywali to stanowisko. Nasz głos po 24 lutego, jakby im się to nie podobało, jakby nie tupali na Polskę, inną ma siłę i my tego nie wykorzystujemy. A więc zaproponujmy takie rozwiązanie, że analiza tego, co Polska robi, jakie konsekwencje są tego, wykorzystanie pełnego instrumentarium. Pan profesor Grosse powiedział o wecie. No Hiszpania zbudowała na tą swoją pozycję w pierwszych latach członkostwa Unii Europejskiej. Gdy minister hiszpański przyjeżdżał na posiedzenie Rady Ministrów Unii, to tam strach siał, co on znowu wymyśli. A u nas co, ma być na kolanach, bo to Unia. Tu ten lament, że Polska chce coś wetować, to jest nasze uprawnienie. Oczywiście tych wet jest po traktacie z Lizbony coraz mniej. Podam przykład, że można coś zrobić. Inna rzecz, że Polska nie wykorzystuje tego swojego sukcesu. Pan profesor Grosse powiedział o solidarności. Proszę Państwa, jest w traktacie unijnym zapisana solidarność energetyczna. Kto ją zapisał? To był upór świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Kaczyńskiego. Na jego wniosek zapisano do traktatu solidarność energetyczna. Solidarność energetyczną. I w zeszłym roku Polska wygrała sprawę z Niemcami na tym tle. 15 lipca zeszłego roku wyrok. Niemcy chciały zwiększyć przepustowość Nord Stream 1, Nord Stream 2, żeby więcej kupić sobie gazu i więcej pieniędzy dać Putinowi. Komisja to przyklepywała swoimi decyzjami. Polska się konsekwentnie temu sprzeciwiła. Niemcy mówiły, że ta solidarność energetyczna to jest tylko deklaracja polityczna. Komisja też w tym kierunku szła. Polska powiedziała nie, to jest zasada prawna. I Trybunał przyznał rację Polsce. Można, nawet się nawiasem mówiąc nie potrafimy tym pochwalić. Akurat w Radiu Maryja to wszyscy o tym wiedzą, bo z ojcem Grzegorzem cały wyrok już w kilku odsłonach w audycjach omówiliśmy. Ale nie ma tego. Dlatego owszem, 24 lutego wszystko zmienił. Myśmy zachowywali się tak jak ta godność chrześcijańska, godność traktatowa, jak zwał, tak zwał, godność człowieka wymaga. Inni za nami muszą nadążyć, ale oni nam nie będą dawali oklasków. My musimy im pokazać, gdzie jest ich miejsce w szeregu, bo jak nie, to oni nam pokażą. 15 lipca to jest hańba niemieckich prawników, że tak totalnie z Polską przegrali o Nord Stream 1 i w przyszłości Nord Stream 2, żeby zwiększyć przepustowość gazu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon od naszego telewidza. Halo?
Szczęść Boże, mówi Sławomir z Berlina.
Witamy, panie Sławomirze.
Mam takie pytanie. Unia Europejska nic nie pozwala Polsce zrobić. Premier nie słucha w ogóle Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, który jest prawnikiem i żeby jego posłuchał, to może Polska nie byłaby w takiej sytuacji. Teraz jak wiem, to dużo ludzi w Polsce, jakby Solidarna Polska sama wystąpiła, to dużo głosów by dostała przez to, że broni interesu Polski. I wyjście z Unii Europejskiej i zrobić referendum chyba by było korzystniejsze dla Polski, jak ciągle Polska jest blokowana. Albo czemu płaci składki, jak Polska bezprawnie nie dostaje tego, co się dla Polski należy. No i to na razie na tyle i z Panem Bogiem wszystkiego dobrego i czekam.
Panie Sławomirze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos zza naszej zachodniej granicy. Nie wiem, niech będzie pan profesor Grosse.
Oczywiście. Tutaj bardzo w wielu sprawach się zgadzam. Bardzo słusznie pan wiele rzeczy zauważył. Moim zdaniem problem zasadniczy polega na tym, że my mamy w tej chwili dominację Francji i Niemiec w procesach politycznych w Unii Europejskiej. Europa Środkowa, na której przynajmniej w teorii moglibyśmy w części się oprzeć, też jest tak naprawdę w ogromnym stopniu poobijana albo wręcz rozbita. W sensie takim, że no nie ma tutaj wspólnego bloku krajów naszego regionu w poszczególnych sprawach. Tak chociażby jak było w polityce migracyjnej czy w czasie kryzysu migracyjnego. I w związku z tym niestety mamy pewnego rodzaju słabsze możliwości artykułowania naszych wspólnych interesów wobec Francuzów i Niemców. No i wreszcie ten cały mechanizm praworządności, o którym tutaj rozmawiamy, służy niestety nam, przede wszystkim służy temu, żeby obniżyć nasz autorytet, nasze możliwości polityczne w Unii Europejskiej i żebyśmy nie mieli już zupełnie nic do powiedzenia. Więc prawdopodobnie to wszystko wyjaśnia, dlaczego myśmy, mówię w tej chwili o polskim rządzie, tak naprawdę kucnęli przed Unią Europejską i nawet jeżeli się odgrażamy i czasami potrafimy w warstwie retorycznej być mocni, jak przychodzi do decyzji, to niestety przyjmujemy to, co nam narzuca Europa Zachodnia. Jeżeli ma być jakiś pozytywny skutek naszej dzisiejszej audycji, naszej rozmowy, to przede wszystkim on powinien być taki, że polski rząd powinien się otrząsnąć i powinien wypracować spójną politykę na arenie europejskiej, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimiś największymi egoistami albo żebyśmy, nie wiem, komuś innemu szkodzili czy procesom integracji europejskiej. Niezależnie od tego, że my mamy prawo bronić naszych interesów i bronić ich zgodnie z środkami przewidzianymi przecież przez traktat, to przede wszystkim my też walczymy o całą Europę. Dlatego, że gdyby to przywództwo niemieckie i francuskie było korzystne dla Unii Europejskiej, to my byśmy nie byli w tylu kryzysach i nie wchodzilibyśmy w kolejne kryzysy. Przecież ten największy ostatni kryzys, czyli wojna na Ukrainie, jest spowodowana w dużym stopniu przez błędną politykę Berlina. Przecież ta polityka klimatyczna, która odbija nam się w tej chwili czkawką, bardzo wysokimi cenami energii, one będą przecież jeszcze wyższe, no to jest znowuż polityka Berlina. Więc jak długo my mamy tolerować błędy, które popełnia Europa Zachodnia, a zwłaszcza Niemcy? My powinniśmy w związku z tym być aktywni nie tylko dla nas, dlatego że my się bronimy przed błędnymi decyzjami i bronimy naszych obywateli, żeby ta integracja nie odbywała się coraz większym kosztem tychże obywateli czy naszych przedsiębiorstw. Ale my też powinniśmy być aktywni ze względu na przyszłość Europy. Bo jeżeli my się dzisiaj zgodzimy, jeżeli my dzisiaj będziemy siedzieć cicho, tak jak oczekuje od nas Paryż albo Berlin, no to niestety możemy oczekiwać, że ten proces integracji on się wcześniej czy później załamie ze względu na te błędy, które popełnia Europa Zachodnia.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, któż się do nas dodzwonił.
Adam z Raciborza. Ja mam takie w sprawie Unii Europejskiej dwie ważne kwestie, które warto, powinniśmy młodemu pokoleniu mówić. Ale zanim dojdę do sedna sprawy, chcę powiedzieć, że jako Polska od zarania dziejów byliśmy między młotem a kowadłem. Z każdej strony nas skubali. Z zachodu i ze wschodu. O ironio, jeden z jedynych krajów, który nie uznał zaborów Polski, była Turcja. I teraz przejdę do rzeczy. Mówi się, że dostajemy pieniądze z Unii. Proszę Państwa, jakie pieniądze? To jest część pieniędzy, które tam wpłacamy, żeby opłacić tych darmozjadów w Brukseli. A my tylko część dostajemy, a wielce się nazywa, że dostajemy. I druga kwestia. W czasach PRL-u była taka organizacja RWPG gospodarcza, coś na kształt Unii Europejskiej. Ona skupiała kraje socjalistyczne. Owszem, nie mieliśmy wolności politycznej, ale gospodarczo Związek Radziecki nie wpieprzał się nam do takich rzeczy, ile banan powinien mieć, ile powinniśmy do powietrza wpuszczać, ile po prostu emigrantów przyjąć. No i o czym tu mówimy? O czym tu mówimy? To by miał tyle. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Adamie. No tak, ale z drugiej strony otrzymywaliśmy od Związku Radzieckiego wagony z ziemią, a wysyłaliśmy im wagony z żelazem, czy z produktami.
Nie, no to Związek Radziecki może zostawmy i RWPG też. Powiedzmy, tak jak jako prawnik to widzę, Unia Europejska przy naszym położeniu geopolitycznym przed z jednej strony jeden nieobliczalny sąsiad, Rosja, z drugiej strony drugi nieobliczalny sąsiad, Niemcy, które prowadziły taką, a nie inną politykę prorosyjską. To jest najlepsze rozwiązanie Unia Europejska dla Polski. Nie ma moim zdaniem lepszego, dlatego mowa o jakimś wystąpieniu z Unii, moim zdaniem absolutnie z punktu widzenia interesów Polski odpada. Ale trzeba wiedzieć, skąd się wzięliśmy. No, proszę Państwa, jesteśmy narodem, które, co chodzi o trójpodział władzy, przed Francuzami było, tak? Panie profesorze, przed konstytucją francuską była konstytucja 3 maja. To dziedzictwo, to szlachectwo nasze wynikające z dziedzictwa ustrojowego powinno naszych przedstawicieli w Unii Europejskiej do czegoś zobowiązywać. Niestety, nie zawsze zobowiązuje. Pan profesor mówi o kucaniu przed instytucjami unijnymi. Panie profesorze, jako pełnomocnik państwa polskiego przed Trybunałem w Luksemburgu nie kucałem. Mało tego, dzięki temu, że uważam, że nie kucałem, to nie było wtedy mowy o delegalizacji Krajowej Rady Sądownictwa. Ale jaka ta Unia jest? No nie dajmy się nabrać. Weźmy reformę sądownictwa, tak? Reformę sądownictwa. Zobowiązaliśmy się w KPO przestrzegać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obiecano nam, ale nie zapisaliśmy w KPO, że będą brać pod uwagę instytucje unijne korzystne dla Polski orzecznictwo luksemburskie, a ono jest rozbieżne. I w poniedziałek Komisja Europejska, powiedzmy, mówiąc tak, sprowadzając rzecz do absurdu, ale to odzwierciedlam, proponuję absurd, stosuje korzystne orzecznictwo dla Polski, a we wtorek niekorzystne. Gdy Ursula von der Leyen przyjechała do Polski, obiecała prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, naszym negocjatorom w Unii obiecano, że będą korzystne dla Polski orzeczenia stosować. Wystarczy, że sędzia, nawet jak został powołany na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sędzią w rozumieniu prawa unijnego, jeśli przyzwoicie się zachowuje przy orzekaniu, mówiąc w skrócie. A jednocześnie są późniejsze wyroki, które są dla Polski niekorzystne, że wystarczy, że jest z nowej Krajowej Rady Sądownictwa wniosek, to już taki sędzia nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Musimy to wyjaśnić, renegocjować KPO. Jeśli się zagapiliśmy, popełniłeś błąd, polski negocjatorze, to dąż do poprawienia tego. Dlatego większej aktywności, zidentyfikować, że to jest tak gra interesu, ale przede wszystkim dzień i noc analizować wszystkie nasze posunięcia. Proszę Państwa, to z całą odpowiedzialnością mówię, nie jest robione, niestety.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Kłania się Zbigniew z Olsztyna.
Witamy.
Szanowni panowie profesorowie, mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie. Sprawa decyzyjna. Dlaczego premier naszego rządu, można powiedzieć jednostkowo, podpisuje to, co on uważa jako jedna osoba? Przecież to są sprawy narodowe. Nie wolno dalej dopuszczać, żeby premier podpisywał w Unii to, co panowie profesorzy powiedzieli, bo to jest sama prawda, zostało podpisane. Co podpisywał pan premier Morawiecki? To należy, tak jak konstytucję, najpierw, żeby była przegłosowana w Sejmie dana sprawa, która będzie rozpatrywana w Unii, a dopiero z tą zatwierdzoną przez Sejm i to w stosunku 2/3, jak do konstytucji, dopiero z tą sprawą może jechać mając dokument sejmowy, jechać do Unii i dopiero w Unii może zająć stanowisko jako Polska, a nie jako osoba pan premier Mazowiecki. Czy to jest karygodne? Mhm. Myśmy głosowali na naszych posłów, a nie na pana premiera Morawieckiego. To, co wyczynia, przecież tu w studiu był parę miesięcy temu pan minister, prokurator, pan Zbigniew Ziobro i mówił do pana Morawieckiego, że przez 3 dni dzwonił do premiera Morawieckiego, nie podpisuj, nie podpisuj, nie podpisuj. I co zrobił pan Morawiecki? Podpisał wszystko. To zresztą, co panowie profesorowie powiedzieliście, nie? Że zostało podpisane. Najpierw to, żeby sprawa została u nas w kraju, w Sejmie, uchwalona. I to stosunkiem 2/3 jak do konstytucji. Sprawa byłaby pierwsza. Sprawa druga. Proszę nam powiedzieć, panowie szanowni profesorowie, jak jest z tymi pieniędzmi. Bo obecnie się już odwraca kota ogonem. Ja pamiętam, jak słuchałem, i nie zresztą tylko ja, a chyba ci to słuchali, że pieniądze z Unii dzielone są na dwie części. Część pierwsza to jest stricte pożyczka z banków, prawdopodobnie niemieckich, ale forma pożyczkowa. Kraj bierze pożyczkę i płaci procenty od tej pożyczki. Ta ogólna suma. Natomiast część druga, tak było mówione, będzie spłacana w różnych podatkach.
Tak, panie Zbigniewie, ja tutaj sobie pozwolę postawić kropkę, bo jeżeli chcemy, żeby nasi goście odpowiedzieli na pytanie, to musimy kończyć, bo zostało nam zaledwie 3 minuty programu. Pan profesor Szymanek, z racji tego, że ustrojoznawca.
Ja dziękuję bardzo za to pytanie, bo rzeczywiście tutaj telewidz, który się dodzwonił, ujął istotę problemu. To znaczy, my możemy tutaj siedzieć i biadolić i mówić, jak Unia niesprawiedliwie gra, jak w Unii ujawniają się partykularne interesy niemieckie czy francuskie. Problem polega na tym, że znając realia, znając alkowe mechanizmu decyzyjnego w Unii Europejskiej, sami nie potrafimy zacząć grać tak, jak powinniśmy grać, czyli także dbając o przede wszystkim nasz partykularny interes. I pełna zgoda, że przecież czy mechanizm warunkowy, czy mechanizm Next Generation, to wszystko były mechanizmy tak skonstruowane, żeby były pewnego rodzaju substytutem na nieskuteczność artykułu 7, panie profesorze. I przecież od początku wiedzieliśmy, że te mechanizmy są pewnego rodzaju batem na nasze państwo i trochę naiwnością było wierzyć, że te mechanizmy nie zostaną użyte, bo przecież one po to zostały wymyślone. Zanim jeszcze zaczęto przemyśliwać o mechanizmie warunkowości czy o mechanizmie Next Generation, były podejmowane próby innego finansowego uderzenia Polski, czy to z funduszy rolnych, czy z innych mechanizmów funduszy strukturalnych, tak? A więc założenie, że Unia gra fair, założenie, że podpiszemy i na pewno nie dostaniemy obuchem po głowie, było naiwnością, prawda? Bo po to zostały stworzone te mechanizmy, żeby je zastosować w praktyce, zwłaszcza, że artykuł 7 nie został, został uruchomiony, ale nie został skonsumowany, prawda? I to jest pierwszy problem. Natomiast Pana drugie pytanie dotyczące mechanizmu finansowego. Oczywiście, że tak. To znaczy na tą pulę środków z Krajowego Planu Odbudowy wynegocjowanego z Unią Europejską. I tak jest zarówno w przypadku Polski, jak i w przypadku wszystkich pozostałych państw członkowskich. Część z tych środków ma status tak zwanej dotacji i to są z formalno-prawnego punktu widzenia środki bezzwrotne. Zaznaczam z formalno-prawnego, bo wiadomo, że te transze powrotu, chociażby w postaci podatków plastiku czy innych, wracają do Unii. Natomiast pozostała część to są kredyty, które wcześniej czy później musimy opłacić. A poza tym mamy jeszcze uwspólnotowienie długu, na który też się zgodziliśmy.
Niestety musimy tutaj przerwać.
Jedno zdanie, ale premier sam nie jest z Brukseli. Za tym idzie rzesza urzędników. To nie można tak powiedzieć, że jedna osoba zawaliła. Wszyscy musimy się przygotować do członkostwa w Unii. Analiza, poziom ekspercki. To nie jest tylko pan premier. Nie chcę tu być w roli rzecznika pana premiera, ale byśmy zafałszowali obraz, proszę ojca.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dokąd zmierza Unia Europejska? To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jak słychać i jak widać, niezwykle gorący i istotny. Dlatego nie żegnamy, ale zapraszamy do drugiej części naszej rozmowy, do Radia Maryja o 21.30. A ja przypomnę, naszymi gośćmi byli w studio pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Bóg zapłać. Okay. Pan profesor doktor habilitowany Jarosław Szymanek, ustrojoznawca, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bóg zapłać. I za pośrednictwem łącza internetowego był z nami pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską Kolegium Intermarium. Bóg zapłać, panie profesorze. I ja również bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.